Mam znajomego, znamy się już ponad 7 lat. Ma na imię Roman. Ośmielam się powiedzieć jego imię, gdyż swoje świadectwo Romek mówi już publicznie. No wiele lat temu rozsypało mu się całe życie. Kiedyś był szefem firmy, miał rodzinę, dziecko, dom, wysokopłatną pracę, karierę i przyszłość. I wszystko to stracił przez grzechy młodości. Upomniała się o niego sprawiedliwość. Pewnego dnia przyszli do domu policjanci. Został aresztowany za sprawy sprzed wielu lat, za przemyt. Jako dwudziestokilkulatek przerwał studia medyczne i poleciał do Singapuru, gdzie przemycał złoto, kamienie, pieniądze, elektronikę, a nawet ludzi. No i stał się częścią grupy przestępczej. I po wielu latach, kiedy dawno już swoje życie ustabilizował, kiedy oddzielił się od świata przestępczego, sprawiedliwość przyszła. I wtedy po wyroku stracił w jednym momencie wszystko. Najpierw stracił wolność, a zaraz potem dom. Żona odeszła z dzieckiem. W jednym momencie z kogoś, kto był utożsamiany z sukcesem, stał się przykładem porażki i katastrofy w każdej dziedzinie życia. Na dodatek towarzyszyło mu poczucie winy, że obarczał innych swoimi ciężarami. I odkrył, że w nim samym jest kłamstwo, że w nim samym jest coś, co chce z siebie zrzucić, co chce w sobie wypalić. Ale nie potrafił, nie wiedział jak. I w tym poczuciu kompletnej bezradności zobaczył pierwszą iskrę. Pomyślał, że pójdzie na Giewont. Dlaczego na Giewont? Bo tam jest najwyższy krzyż w Polsce. I chciał tam wejść w piątek. Wyruszyć z Częstochowy i dojść na Giewont. Aby Pan Bóg dał mu siłę i światło, co dalej. Aby obdarzył go swoim miłosierdziem. A potem Bóg dał światło i były już kolejne pielgrzymki. Roman od 10 lat pielgrzymuje po świecie z grupą osób o podobnych historiach. Sami o sobie mówią, że modlą się nogami. Zawsze zaczynają w Niepokalanowie, tam się modlą o światło przez wstawiennictwo świętego Maksymiliana. Dlaczego u niego? Ponieważ Maksymilian jest przykładem wierności. Wierności w sytuacjach najtrudniejszych, takiej niezłomności. Bo Maryja nie opuściła go nawet w bunkrze głodowym. I Maksymilian jest tego świadkiem. I ta grupa pielgrzymów zaświadcza o tym samym. Najpierw więc rozeznają znaki w Niepokalanowie, a potem idą po błogosławieństwo do swojego biskupa i modlą się nogami. I ta wspólnota pielgrzymów powstała w 2010 roku i z roku na rok takich ludzi było coraz więcej. Przyłączali się ludzie po wyjściu z narkotyków, po opuszczeniu więzienia. Każdy, wszystkich łączy jedna rzecz. Każdy jest po doświadczeniu jakiejś skrajnej niemocy, bezsilności i w tej formie pielgrzymowania chcą dziękować Stwórcy. Modlą się nogami. To jest cicha, pokorna modlitwa. I idą tam, gdzie według ich rozeznania potrzeba modlitwy o pokój, potrzeba modlitwy o miłosierdzie. Idą do krajów objętych wojną, gdzie jest przemoc, gdzie deptana jest godność człowieka, gdzie nie ma nadziei. Czyli gdzie dzieje się to wszystko, czego jeszcze kiedyś byli sprawcami. Już byli na Kubie, Rwandzie, gdzie Tutsi Hutu mordowali się, byli w Abchazji, gdzie była wojna. Szli przez Ukrainę, przez Liban, przez Ziemię Świętą, przez Bałkany, Rosję, wieloma szlakami Europy. Każdego roku wyruszają w drogę, aby modlić się za innych i wybłagać miłosierdzie dla siebie. I kilka miesięcy temu Roman z innym pielgrzymem zakończyli pielgrzymkę z San Francisco do Nowego Jorku. Tam ich posłał Duch Święty. Wyruszyli z dwóch różnych miejsc w Ameryce i w końcu ich szlaki się złączyły, tworząc krzyż. I podczas ostatniego pielgrzymowania przez Amerykę Roman szedł samotnie przez pustynię. Ale mówił, że niewielotygodniowe pustynie były problemem. Gdzie nie ma cienia, gdzie pcha się wózek z 20 litrami wody w skwarze, w nocy się marznie, gdzie są grzechotniki, gdzie doświadcza się skrajnej samotności, to nie pustynia była dla niego najgorsza. Ale mówił, że najgorsze momenty to były monotonie kukurydzy. Tylko kukurydza i rzadkie osady. I mówił, że z tą kukurydzą już był dzień po dniu. Obserwował, jak ona wzrasta. Parę milimetrów dziennie. I w końcu zaczął rozmawiać z tą kukurydzą. I tam są osady rolników bardzo często bogate. I kiedyś szedł cały dzień w deszczu. Miał już wszystko przemoczone, mokre skarpetki. Spał pod namiotem. Ale deszcz sprawił, że już nie było suchej przestrzeni. I chciał trochę wyschnąć. Poprosić chociaż o garaż na noc. No i puka do drzwi dużego, pięknego domu. Ci pielgrzymi Bożego Miłosierdzia, bo tak siebie nazywają, zawsze podczas drogi noszą na piersiach duże franciszkańskie krzyże, tau, symbol zbawienia. No i otwiera starsza pani, zaczesane siwe włosy i tak mu się uważnie przygląda. Patrzy na ten krzyż, a potem pyta, kim jesteś? I on mówi, że jest pielgrzymem i modli się i idzie z San Francisco do Nowego Jorku i teraz jest w połowie drogi. I czy mógłby się tutaj wysuszyć i zatrzymać się w tym domu, chociażby w garażu? Ona się pyta, co to jest za znak, który masz na piersiach? Co to jest? I on nie wiedział, czy ona jest Żydówką, czy jest protestantką, ateistką, katoliczką, czy kimkolwiek innym. I on mówi, że to jest znak, że wszyscy jesteśmy dziećmi tej samej obietnicy. Tał to jest krzyż, człowiek z ramionami otwarty do modlitwy. Ona na niego spojrzała, o nic więcej nie pyta i mówi, zapraszam pana. No i wchodzą do salonu. Z podłogą z egzotycznego drewna, kominek, fortepian, wielkie obrazy na ścianach, bardzo bogaty dom, taka rezydencja. Grube dywany, kręcone schody i ona prowadzi go na górę. Roman tak na to patrzy, tylko mu jakoś próbuje, żeby nie zabrudzić tej podłogi i myśli, co ona mi chce tutaj pokazać? Przecież ja tylko proszę o garaż. A garaż jest po innej stronie. No i weszli do pięknej sypialni, łóżko z dużymi supami, łazienka z wielkimi ręcznikami, wszystko pozłacane. I ta pani mówi, na dole jest lodówka, możesz brać, co tylko chcesz, a jutro zrobię tobie śniadanie. Ale teraz ja już muszę jechać, bo jest czwartek, a w każdy czwartek gram z koleżankami w karty. Ale sobie poradzisz, prawda? I on był zdziwiony, że ma zostać w tym pałacu, a nie w garażu, na dodatek sam. I tylko zdołał siebie, z siebie wydusić, dziękuję za zaufanie. A ta kobieta mu odpowiada, przecież Pan Jezus może przyjść do nas dzisiaj w nocy, a co ja z tego ze sobą zabiorę? Dlaczego o tym mówię? Raz, ponieważ Roman jest mi osobą duchowo bliską, a dwa, że sam bardzo odnajduję się w przeżywaniu życia jako pielgrzym. Że tu na ziemi wszyscy jesteśmy tylko przez jakiś czas. Na dodatek pielgrzym wie, że nic mu się w życiu nie należy. Że wszystko, co dostaje, jest czystą łaską. I paradoks polega na tym, że dopiero kiedy pamiętamy o celu, że szczęściem nie jest ta ziemia, ale widzenie Boga, to wówczas inaczej przeżywa się to życie. Pełniej. Błogosławiony Humbert de Romanis, jeden z mistrzów naszego zakonu, powtarzał dominikanom, chrześcijanie nie mają zaludniać ziemi, ale niebo. I to właśnie wytyka bogaczowi Pan Jezus, że jego wizja życia została radykalnie zredukowana do tego, co doczesne. Że perspektywa wieczności została z tego całkowicie wyparta. Tamten bogacz dosłownie mówi w tym tekście greckim, że tak powiem swojej duszy. Jedz, pij i używaj. Bogacz mówi o duszy. Czyli on ma świadomość, że ma duchowe potrzeby, ale co robi? Usiłuje je zaspokoić jedzeniem i piciem. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby zapić albo zajeść swoją pustkę? Nic, co się kończy, nie jest wielkie. I to jest zabójcza postawa. Moje dobra, moje spichlerze, moje zboża, moje życie. To wszystko jest moje. Jeżeli coś posiadam, jeżeli coś zatrzymam dla siebie, to będę miał gwarancję, że przeżyję. A prawda jest taka, że moje życie nie jest moje. Tak mi się tylko wydaje. Życie mi zostało podarowane i w każdej chwili może mi zostać zabrane. Dzisiaj rano Bóg w swojej nieskończonej mądrości dał mi oddech, ale wieczorem może mi go zabrać. Moje życie nie należy do mnie. I ta starsza, mądra kobieta, ona miała rację. Przecież Pan Jezus może przyjść do nas dzisiaj w nocy i co z tego zabierzemy ze sobą? I właśnie ta świadomość, że każdy dzień ma datę ważności, na nowo pozwala zdefiniować, co jest najważniejsze. Bo co się liczy w naszym życiu? No dla tych, którzy uważają, że życie na ziemi jest najwyższą wartością, no to będzie to. Pozyskać ziemię, pozyskać ludzi, jak najwięcej zgromadzić, to ma być moje. A dla chrześcijan? Zaludnić niebo. I oczywiście my używamy różnych rzeczy. Zarabiamy pieniądze, dbamy o relacje, mamy gdzie mieszkać, korzystamy z samochodów. Co więcej, potrafimy się nawet z tego ucieszyć. Ale to, co ma wyróżniać nas jako chrześcijan, jako przyjaciół Jezusa, to, że my nie chcemy być tym wszystkim oszołomieni. I dopiero mając ten cel, o którym przypomina Pan Jezus, to inaczej przeżywa się to życie.